niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy bracia i siostry, to wielka radość spotkać się znowu z przedstawicielami, z tymi, którzy uczestniczą w duchowości ruchu rodzin nazarenańskich, a szczególnie spotkać się w tym bardzo szczególnym, znaczącym, pięknym miejscu, jakim jest świątynia Opatrzności Bożej. To spotkanie rozpocząłem już wczoraj wieczorem w zakończeniu, gdzie byli też animatorzy diecezjalni, a jakimś przygotowaniem dalszym, dłuższym do dzisiejszego spotkania było wędrowanie po Portugalii i Hiszpanii, też szlakiem ruchu rodzin nazarenańskich w Fatimie i w Madrycie, spotkanie z kapłanami i z animatorami, no, z tymi, którzy czują się ożywieni, zapaleni tą właśnie duchowością ruchu nazarenańskich rodzin. Wprowadzeniem do tej konferencji była piękna pieśń, prośba do Pana Boga, dotknij moich oczu, dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Bardzo ważna modlitwa, która przypomina, że musimy uczyć się patrzeć na świat, tak jak Pan Bóg spogląda. Uczyć się patrzeć na świat, tak jak spogląda Bóg. Coś z Bożego patrzenia. Na pewno pomaga nam w tym też list już przed 11 lat teraz świętego Jana Pawła II. List na temat różnica rozmowy Wirgilii z Marijem. W tym liście Jan Paweł II dał piękny obraz nauki patrzenia na świat za pomocą różnica. Jest tam taki akapit, gdzie Jan Paweł II wspomina, że troszkę tak jakby stojąc obok Najświętszej Maryi Panny możemy patrzeć razem z nią. Dlaczego? No bo tak jak Maryja rozważała w sercu swojej sceny z życia Pana Jezusa i zwiastowali narodzenie i wszystkie inne, podobnie chrześcijanie stając obok Maryi rozważa te same sceny w różnicu i pewnie to samo może odnosić się także i do tych scen z życia, które stają się naszym udziałem. My żyjemy, my przeżywamy i my patrzymy. Dlaczego tak podkreślam to słowo patrzeć? Ponieważ jest ściśle związane z innym słowem opatrzność. Pan, który patrzy na świat, patrzy zamierzając opiekować się świat. To jest opatrzność Boża. Nie przypadkowo więc Boża opatrzność była ujmowana od dawna przez symbol oka. Oko Bożej opatrzności. Pan widzi. Pan patrzy. Mieliśmy okazję kilkanaście minut temu z kilkoma innymi księży włożyć kaski na głowę, wejść po schodkach tam na górę i z okna, które kiedyś będzie już oknem muzeum świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, spojrzeć na Warszawę, spojrzeć z góry. Troszkę pomaga uczyć się spoglądać tak, jak patrzy Pan. Skąd bierze się nasze przekonanie o Bożej opatrzności i samo to wyrażenie, że Pan Bóg widzi, patrzy, patrzy z miłością i widzi, chcąc się opiekować? Wywodzi się to z Księgi Rodzaju. Na chwilkę sięgniemy sobie do Księgi Rodzaju, tak, żeby nam to zapadło w pamięć. To jest w tym miejscu, w Księdze Rodzaju, gdzie mowa jest o Abrahamie. Abraham, który został poddany próbie. Bóg poddał próbie Abrahama, powiedział mu: weź swojego syna, jedynego, najcenniejszego, co Abraham miał, idź na jedno ze wzgórz w kraju Moria i tam złóż swojego syna ofierze. Abraham zrozumiał to, no, tak jak to wtedy było w zwyczaju, że ma złożyć swego syna, pozbawiając go życia. Ale Pan Bóg czuwał. Opatrzność Boża czuwała. I Pan Bóg dopiero edukując Abrahama, prowadząc go ścieżkami prawdziwej miłości Bożej, posłał anioła, który powstrzymał rękę Abrahama, wskazał zastępczą ofiarę baranka i kończy się ten opis w Księdze Rodzaju słowami, że od tego czasu to miejsce zostało nazwane Jahwe Jirach. Jahwe Jirach, czyli Pan widzi, Pan patrzy. Ale przecież patrzy nie jako obserwator, jako naukowy badacz. Pan Bóg, który patrzy jako ojciec. Dzisiaj więc uczymy się Bożej opatrzności, czyli uczymy się życia w świecie, który jest rozjaśniony Bożym spojrzeniem. Pan Bóg widzi, Pan Bóg patrzy nie jak obserwator, nie jak detektyw przez lupę, nie. Pan Bóg patrzy jak ojciec. Patrzy, czekając, jak on by mógł pomóc. Wyjaśniono nam przy oglądaniu tej świątyni, że architektoniczna idea jest taka, że światło gdzieś tam z samego nieba, z samej góry, spadając przez świetlik w tej pięknej kopule, ma przeniknąć przestrzeń i ma dojść aż tu, na dół, promień światła, Boża opatrzność. Pan Bóg, który mocą swojego światła jest i jest obecny. Teraz kilka refleksji na temat hasła, które ma nam towarzyszyć, mianowicie duchowe sprzątanie. Duchowe sprzątanie, jak zrobić miejsce dla Boga i zobaczmy, jak to się wiąże z Bożą opatrznością. Czyli tym, że Pan Bóg spogląda, że Pan Bóg jest obecny. Nie wszyscy Bożą obecność czy Boże spojrzenie przyjmują chętnie. Jeśli człowiek nie ma głębokiego doświadczenia Bożej miłości, to Boża obecność i Boże spojrzenie może być dla niego przykre, nieznośne, denerwujące, może być nawet nie do zniesienia. Jean-Paul Sartre, filozof francuski, dzielił się kiedyś takim swoim doświadczeniem, że dla niego w dzieciństwie, czyli we wczesnej młodości, myśl o tym, że Bóg może go oglądać, że może mu się przyglądać, że może go oceniać. Ta myśl filozofowi francuskiego wydała się nieznośna. On odrzucił taką Bożą obecność. Chyba sobie wyobrażał, że Pan Bóg jest jakimś badaczem, który będzie taki egzemplarz filozofa oglądał pod światło, oceniając go, albo że jakimś detektywem będzie i przez lupę będzie się przyglądał szczegółom jego życia, żeby tropić wszystkie grzechy i niedoskonałości, a nie spodziewał się, że Pan Bóg wlewa w życie światło. Światło. Duchowe sprzątanie i jak zrobić miejsce dla Boga, jak wiąże się to ze światłem. Pewnie bardzo mocno i bardzo wyraźnie wiąże się. Mianowicie wiemy, że przy sprzątaniu istnieje taki proceder, że sprząta się na przykład w większym pokoju, jeżeli mają szybko przyjść dojście, to wystarczy wrzucać do mniejszego pokoju. Jeśli sprząta się w tym mniejszym i już goście niedaleko, to wrzuca się do szafy. I tam się. Jest takie miejsce, taki zakamary, taka komórka, gdzie jest bałagan, gdzie jest nieposprzątane. I to miejsce jest zamknięte. Nie chcemy, żeby tam ktoś zaglądał. I bardzo często takim miejscem zamkniętym, do którego nie chcemy, żeby ktoś, może nawet Pan Bóg, zaglądał, jest nasze serce. Miejsce, gdzie jest bałagan, miejsce, gdzie jest nieposprzątane, gdzie jest pełno gratów i śmieci i jest tam ciemno, jest tam półmrok. Czytamy w Ewangelii według św. Jana, że kto zbliża się do światła, do Chrystusa, zbliża się do życia w świadomości Bożej opatrzności, bo to jego złe uczynki wychodzą na jaw. No to prawda, się otworzy taką szafę, gdzie był bałagan, nieporządek. No pewnie, że wyjdą na jaw śmieci, nieporządek, ale myślę, że jeszcze coś innego okaże się. Czy czasami nieważniejsze niż śmieci, bałagan, nieporządek, niż nasze grzechy, niż nasze niedoskonałości, czy czasami nieważniejsze jest to, że to ukryte, zamknięte, mroczne, zabałaganione pomieszczenie nagle wypełnia się także światłem. Co jest ważniejsze? Może światło, które wypełniło komórkę, czy no, ten nieporządek, z którym pewnie teraz trzeba będzie zacząć dawać sobie radę. Trzeba będzie zawiązać rękawy i zacząć sprzątać. Duchowe sprzątanie to przede wszystkim otworzenie drzwi dla Pana Boga, to przede wszystkim wypełnienie się światłem. Dlaczego? Dlatego, że świadomość grzechów, niedoskonałości, wewnętrznego bałaganu byłaby nie do zniesienia. Aby to ciężar nie do usunięcia, gdyby jednocześnie Pan Bóg nie wypełniał nas światłem. To było też doświadczenie apostołów, którzy mówili, że poprzednie pokolenia Izraela, dźwigając przepisy prawa, musiało dźwigać ciężary nie do uniesienia, którego się nie dało udźwignąć. Ale kiedy przychodzi Pan Jezus, wnosi światło, ten stop światła, tak jak od górnej kopuły ma ostatecznie docierać aż tu, do tej krypty, tak samo pojawia się światło w Bożej opatrzności. Dlatego pewnie tekst aktu zawierzenia ruchu rodzin nazaretańskich Bożej opatrzności będziemy ten tekst wygłaszać z naszych serc przy zakończeniu mszy świętej. Pewnie dlatego z drugiej strony ma wizerunek świętej rodziny. Przebywałem na przełomie czerwca i lipca w Kaliszu w seminarium duchowym, oczywiście i w seminarium, i w kościele świętego Józefa, w sanktuarium w Kaliszu jest obraz świętej rodziny. Rzecz ciekawa, mogłem więc temu obrazowi się przyglądać przez kilka dni, wiele razy, podczas modlitwy. Rzecz ciekawa, że na tym obrazie dar, który od Boga Ojca przez Ducha Świętego spływa na Pana Jezusa, jest darem światła. To jest promień świetlistej Bożej opatrzności. Ciekawe, że Pan Jezus, trzymając za ręce i Najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa, przypomina, że zaczyna tworzyć rodzinę. Rodzinę nazaretańską, ostatecznie rodzinę Kościoła, i że światło, które spływa z góry, będzie się teraz rozchodzić od Niego. To przy jakimś duchowym sprzątaniu, czy przy naszej konfrontacji z grzechami i ze słabościami, rzecz absolutnie pierwszej wagi. To co ma zrobić biedny człowiek, skonfrontowany ze swoją słabością i grzechem, stoi wobec komórki pełnej rupieci i może załamać ręce. A jeśli czyni to w obecności Chrystusa, który przynosi światło i pokój, a to rzecz ma się zupełnie inaczej. To z kolei przypomina mi pewną scenę z zakrystii jednego z kościołów we Wrocławiu. Tam ksiądz proboszcz, aby jakoś pomóc ministrantom w utrzymaniu ciszy czy porządku w zakrystii, wywiesił taką karteczkę z napisem: Pan jest blisko i patrzy. Pan jest blisko i patrzy. A któryś z ministrantów, pewnie troszkę dla kawału, dopisał tam długopisem: i wtrąca się. Pewnie zrobił to dla kawału, ale on nie wiedząc, oddał coś z tego ducha dwudziestowiecznego buntu przeciw Panu Bogu. Nie chce Pana Boga, bo Pan Bóg się wtrąca. Nie chce, żeby na mnie patrzył. Zapomnienie o tym, że Boże patrzenie to Boża opatrzność, czyli spojrzenie, które przynosi miłość. Które przynosi miłość, światło i ostatecznie radość. A tu jeszcze o jednym doświadczeniu z hiszpańskiego wędrowania, które też może nam dopomóc w zrozumieniu tego, że ten słup światła, czy ten strumień światła, który spływa z góry, jest światłem radości, rozwinie życie i że dopiero zrozumienie tego może rzeczywiście czynić cuda. Właśnie, ale o jakim to momencie z hiszpańskiego wędrowania teraz myślimy. Otóż wracaliśmy sobie z Burgos, to miasto, które słynie ze wspaniałych katedry, słynie z panteonu królów średniowiecznych hiszpańskich. I to było już 40 km od Burgos w stronę Madrytu. Kierujący samochodem mówi: o, to tu, przy autostradzie, niedaleko, znajduje się ten słynny klasztor. Ten słynny klasztor, rzeczywiście gdzieś tam w niedużych miasteczku po drodze, mury, klasztor, wieże. Klasztor w Lerma. Coś niecoś o nim wiedziałem, coś niecoś o nim słyszałem, ale po powrocie do domu nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem jeszcze dokładnie, na czym polega sława tego klasztoru w Lerma. Może jest słynnych klasztorów, które zasłynęły z zabytkowych murów, albo ze średniowiecznej wieży, albo z tego, że przed wiekami był tam jakiś święty. Natomiast klasztor w Lerma zasłynął z czegoś innego. Otóż po 23 latach braku powołań zakonnych wspólnota klauzurowych klarysek zaczęła mieć powołanie. Kilkanaście lat temu i dzisiaj tych powołań zrobiło się tyle, że powstało tam nowe zgromadzenie, które liczy ponad 200 młodych sióstr. Młodych, to znaczy tam 40, 30, 20, o, 200 sióstr w takim kraju, które jest zlaicyzowane, może jest nawet jakimś sztandarowym przykładem laicyzacji europejskiej, a jednak takie miejsce w Lerma, do którego dotarł światło, do którego dotarł ten snop światła Bożej opatrzności. Co zrobiłem dalej? No, poszukałem w internecie, czy gdzieś nie znajdzie się jakieś wyjaśnienie tej tajemnicy, może od siostry fundatorki, przełożonej tego zgromadzenia, które nosi nazwę Jezu Komunio, tak, wspólnota Jezusa. I znalazłem taki tekst, którym dzieliła się świadectwem nowej ewangelizacji. Nowi ewangelizatorzy na nową ewangelizację. I znalazłem jej świadectwo, które troszkę przypomina i ten z jednej strony lęk współczesnego człowieka, żeby Pan Bóg wszedł do jego życia, właśnie jak Pan Bóg zacznie się patrzeć, to się zacznie wtrącać, zacznie mieć pretensje. A z drugiej strony doświadczenie tego, nie, że spojrzenie Bożej opatrzności jest strumieniem światła. To świadectwo siostry Weroniki, bo tak ona mnie, fundatorka tej wspólnoty Jezu Komunio, tej wspólnoty, która liczy ponad 200 nowych, młodych sióstr, to jej świadectwo zaczęło się od przypomnienia rozmowy, którą kiedyś miała z osobą poszukującą. Jest taka młoda, poszukująca dziewczyna, która dziwiła się, czemu? Radość. Skąd takiej siostrze, wtedy już pewnie 40-letniej, skąd jej radość? I dziwiła się takimi oto słowami. Albo żyjesz, droga siostro, gdzieś poza rzeczywistością, nie chodzisz po ziemi, albo radość, która jest w tobie, jest prawdziwa, a wtedy, tak mówiła ta rozmówczyni, a wtedy myślę, że jestem chora, bo to była dziewczyna, która z nią rozmawiała, że jestem chora, a moja choroba polega na tym, że nie znam Pana. Widzimy, jak to daleko od lęku przed Panem Bogiem, który jak przyjdzie, to będzie jak detektyw, będzie się wtrącać do wizji Pana, którego jeśli nie znam, to życie przypomina chorobę. To On przynosi zdrowie, myśli, serca. To On przynosi uzdrowienie naszego człowieczeństwa. I dalsza część tego świadectwa siostry Weroniki, która rozmawia z młodymi, że bycie chrześcijaninem jawi się nadzwyczaj często tym młodym ludziom jako przeszkoda na drodze do szczęścia. Przeszkoda na drodze do szczęścia, do pełni. Że jest taki obraz w Apokalipsie, prawda, oto stoję u drzwi i kołaczę, że wielu ludziom niewierzącym dzisiaj ten obraz wydaje się zagrożeniem. Pan Bóg stoi u drzwi, kołacze, po co? Żeby mi pozamykać okienka na szczęście, żeby mi zrujnować życie, żeby mi zabrać radość. Takie mają wyobrażenie. I siostra Weronika dzieli się swoim świadectwem z tym, że tacy ludzie przychodzą i z takimi rozmawia. Czego im najbardziej potrzeba? Potrzeba im świadectwa, że Pan Bóg wnosi światło, pokój, radość i pełnię. Jest takie powiedzenie tych, którzy stoją daleko od Boga. Powiedzenie pewnie głęboko demoniczne, ale czasami używane. Powiedzenie, że lepiej królować w piekle, niż służyć w niebie. To pewnie oddaje coś z atmosfery wielu współczesnych, oddalonych od Boga, czy oddalonych od wiary. Lepiej królować w piekle, niż służyć w niebie. Bo królowanie w piekle kojarzy mi się z jakąś swoją ważną rolą. Ja jestem Panem. Ja decyduję, ja króluję. No a służenie w niebie kojarzy mi się właśnie z zabraniem pełni. I chrześcijanin, który przychodzi i ogłasza, nie, lepiej służyć w niebie, niż królować w piekle, bo nawet królowanie, no ale samemu, ale mocą ciemności, nawet królowanie, ale kiedy to ja jestem Panem, to jest nic w porównaniu ze służeniem temu, który zaprasza i mówi, nie nazywam was już sługami w życiu i napełnia nasze serce światłem, radością i pokojem. Siostra Weronika, bo tak chciałem wniknąć tą tajemnicę. Jak to się stało? Ponad 200 sióstr w takim trudnym kraju jak Hiszpania zostało zaproszonych do radości Pana Jezusa. Siostra Weronika potem już sama w tym świadectwie wspomina swoją młodość, kiedy rozglądała się wokół, miała 18 lat i patrzyła, jak żyją młodzi. To jest tak dyskoteki, jakiś tam alkohol, jakiś seks przygodny, jakieś narkotyki. I pytała sama siebie, Panie, to ty do tego nas stworzyłeś? To niemożliwe, żeby to było tylko tyle. No niemożliwe, to byłby jakiś dramat, bo byłoby bardzo mało. To, już możemy to dopowiedzieć naszymi słuchami, no to byłoby jakieś królowanie, ale gdzie? Ale w piekle, no co to za królowanie? O, z takimi pytaniami stanęła w życiu i została doprowadzona do spotkania. Do spotkania, w którym Pan Jezus, jak kiedyś Samarytance, powiedział, o, gdybyś znała dar Boży, prosiłabyś, a dałbym ci wody żywej. I wtedy strumień wody żywej, i wtedy światło, i wtedy Boża opatrzność, i wtedy Boża obecność Pana Boga, który patrzy ale także po to, aby ogarnąć światłem Pana Boga, który patrzy, ale po to, żeby zobaczyć, w czym mogę pomóc. Pana Boga, który patrzy, ale po to, żeby powiedzieć, no, do większych, czyli świętszych rzeczy jesteś stworzony, ale świętszych to znaczy także do rzeczy piękniejszych i radośniejszych. Piękno życia i radość życia. Czyli pełnia przyszedłem, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości. Te refleksje, które przyszły mi do głowy, kiedy czytałem sobie świadectwo siostry Weroniki, a do tego świadectwa skłonił mnie widok przez okno na klasztor w Lerma, który okazał się oazą nowego życia niedaleko autostrady wiodącej z Burgos. Myślę, że to też jakaś Boża podpowiedź. Jakaś Boża podpowiedź na nową ewangelizację. Bo nowy ewangelizator musi wiedzieć, jaki jest skarb. I musi wiedzieć, że jego skarbu nie mają ci, którzy nie znają Chrystusa. Co to jest za skarb? Jak on się nazywa? Jak się im dzielić? Okazuje się, że bardzo skuteczne i potrzebne dla tylu ludzi jest dzielenie się wiarą w naszym, choć zaczętym XXI wieku, dzielenie się wiarą jako miejscem w życiu, dzielenie się wiarą jako światłem, radością, pokojem i pełnią. Że Chrystus spełnia swoją obietnicę, przyszedłem, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości. Pewnie, że my też musimy dopiero dochodzić. Całe życie dochodzimy do tego, żeby coraz bardziej to światło nas napełniało. Ale myślę, że w tym też może nam to pomóc fakt, że dzisiaj znajdujemy się w świątyni opatrzności Bożej, która jeszcze jest niedokończona. I dzisiaj ten promień światła, który jest zaprojektowany tam z samej kopuły, z samej góry, z samego nieba, tu jeszcze nie dochodzi. Po drodze jeszcze jest rusztowany taki drewniany podest. I tutaj też jeszcze jakieś pomocnicze konstrukcje. Więc pełnia tego światła to tak jeszcze musi poczekać, nawet w tych murach, w tej świątyni, w tej konstrukcji. To dopiero za, nie wiem, 2, 3 czy 5 lat, jak architekci i budowniczy zdążą, ale plan jest taki. I niech nasze przebywanie dzisiaj w tych murach będzie też odkryciem Bożego planu dla ruchu rodzin nazaretańskich. Że Pan Bóg już ma w swoim planie za rok, za 2, za 5, dla różnych osób, różnych wspólnot, różnych gremiów, już ma w swoim planie zsyłanie mocniejszej, bardziej promienistej obecności, czyli promienia swojej opatrzności. I stopniowo i podest drewniany zniknie, stopniowo i różne pomocnicze konstrukcje też ustąpią miejsca i w ten sposób Pan Bóg buduje także tę świątynię, która składa się z żywych serc obecnych tutaj ludzi. Niech więc nasza modlitwa, nasza adoracja, niech będzie otwieraniem się na światło. Tak jak od czasów Abrahama mówiło się to miejsce, gdzie spotkał Boga interweniującego swoją opatrznością. Mówiło się, Pan widzi, Pan patrzy. Tak samo niech ta świątynia Bożej opatrzności pozwoli nam zobaczyć i nasze życie, i też wspólnotę ruchu rodzin nazaretańskich jako miejsce, które Pan widzi, Pan patrzy i swoją świetlistą opatrznością napełnia.